Witam wszystkich serdecznie z nadmorskiej krainy. Witam w imieniu moim, żony Agniesi, naszych dorosłych dzieci i całego zboru. Mam przywilej pierwszy raz tutaj być, więc jest to dla mnie takie nowe doświadczenie. W zborze w Gdyni jesteśmy od 21 lat. Jest tu już jakiś czas życia. Kościół nasz powolutku, ale się rozwija. Nie mamy kaplicy własnej, wynajmujemy, ale mamy taki administracyjny budynek, który w tygodniu zaspokaja nasze potrzeby. Tak się składa, dowiedziałem się tuż przed tym nabożeństwem, że czytany będzie Psalm 51, a o nim ma być kazanie, więc bardzo to jest zaskakujące. Jest to jeden z psalmów, który pozwala nam zobaczyć historię opisaną w drugiej księdze Samuela. Ten psalm odnosi się do tej historii. Natomiast zakończenie tego psalmu brzmi: zechciej w łasce swojej dobrze czynić Syjonowi, odbuduj mury Jeruzalemu. Wtedy przyjmiesz prawe ofiary, ofiary ogniowe i całopalenia. Wtedy ofiarują cielce na ołtarzu Twoim. Dlaczego tak kończy się ten psalm? Psalm o Dawidzie, o jego grzechu. Dlaczego kończy się modlitwą i prośbą: zechciej w łasce swej dobrze czynić Syjonowi, odbuduj mury Jeruzalemu? Tu pokazuje nam kontekst, po co ten psalm w ogóle został zapisany. Jeśli Bóg ma odbudować mury Jeruzalemu, to znaczy, że są zburzone. To znaczy, że Izrael doświadcza konsekwencji swoich grzechów. Wiemy, że Izrael grzeszył, Bóg spowodował karę, w związku z tym został najechany i Jerozolima była zburzona. A zatem ludzie, którzy czytali ten psalm, stali w momencie doświadczania konsekwencji grzechów. Miejmy to na uwadze, rozważając Boże Słowo, bo oni coś z tego czerpali i tak samo my możemy dzisiaj coś z tego zaczerpnąć. Zgrzeszyłeś, co dalej? Psalm Dawidowy, gdy wdał się z Batrzebą i przyszedł do niego prorok Natan. Przypomnijmy sobie chwilkę tą historię. W czasie, kiedy królowie udawali się na wojnę, Dawid został i wyszedł na taras i widział, gdzieś widać niedaleko, kąpiącą się kobietę. I spodobała mu się, posłał po nią. I kiedy ją przyprowadzono, wiemy, że cudzołożył. I myślał, no, przydarzyło się, nikt się o tym nie dowie. Ale wiemy, że z tej sytuacji zostało poczęte dziecko. Co robi Dawid wtedy? Klęka i wyznaje: Boże, zgrzeszyłem? Nie. Dawid zaczyna planować, jak ukryć ten grzech. Co zrobić, żeby na jaw nie wyszła sprawa? No, nie ma męża Batrzeby, bo jest na wojnie, a ona zaszła w ciążę. Sprawa jasna. Co robi Dawid? Ściąga jej męża, pyta, jak tam sprawy wojenne, niby interesuje się tym, a potem mówi: idź do domu. Na co ten mąż mówi: to jest niemożliwe, żebym poszedł i spał z moją żoną, kiedy moi bracia walczą. Dawid następnym razem go wzywa do siebie i tyle wlewa mu alkoholu, żeby go upić, żeby wtedy poszedł. A on nadal, nawet będąc pijany, nie poszedłby spać w swoim domu. Więc Dawidowi rzeczywiście puszczają nerwy, bo nie rozwiązuje problemu, a jego problemem w tym momencie zamiast wyznać grzech jest co? Ukrywać go i postępuje coraz dalej. Ten grzech go coraz bardziej ściąga w dół. Do czego dochodzi? Pisze list do dowódcy i jest na tyle bezczelny w tej sytuacji, że daje ten list komu? Mężowi Batrzeby i on, ten wojownik dzielny, wierny sługa, niesie wyrok śmierci na siebie. Czy to nie jest bezczelne? Zawozi ten list, dowódca go odczytał. W pewnym momencie bitwy odstąpili od niego ludzie i został zabity. Informacja przychodzi do Dawida, sprawa załatwiona. Dawid myśli, problem z głowy. I w tym momencie przychodzi do niego prorok Natan. I prorok Natan opowiada mu historyjkę. Królu, w mieście żyło dwóch ludzi, bogaty i biedny. Bogaty miał mnóstwo stad, a ten biedny miał jedną owieczkę. I przyjechał przyjaciel do bogatego i ten bogaty nie chciał zabić żadnego ze swoich zwierząt i wziął tą owieczkę temu ubogiemu, zabrał, zabił ją i zjadł z przyjacielem. Na co Dawid wybuchł gniewem i mówi, dziś jeszcze umrze ten człowiek. Na co prorok powiedział, ty jesteś tym człowiekiem. Jak często przydarza ci się oburzyć czyimś grzechem? Jak często myślisz, jak on mógł, jak ona mogła? Jeśli tak robimy, co to znaczy? My byśmy tak nie postąpili. My jesteśmy lepsi. Kiedy apostoł Paweł pisał listy do kościołów, każdy z tych kościołów miał jakiś problem. Listy do Koryntian są przepełnione bardzo widocznymi problemami. Nie wiem, czy wiecie, że po śmierci apostoła Pawła, kiedy jego następca tam działał, nadal miał te same problemy z tym zborem. Ten zbór w ogóle nie mógł poradzić sobie z grzechami, które w nim były. A jakie to były grzechy? My tacy nie jesteśmy. Oczywiście, to oni tacy są źli. Jakie to były problemy? A takie, że ten nauczyciel mi się bardziej podoba, a ten mi się bardziej podoba. Jestem Pawłowy, ja Apollosowy, ja Kefasowy, a ja Jezusowy. Czyli stronnictwa, grupy, napięcia. Ja mam dar prorokowania, ty masz dar języków, ja jestem ważniejszy. A ty mówisz, nie, ja jestem ważniejszy. Porównywanie się ze sobą. Kto jest ważniejszy, młodszy czy starszy? Kto ma więcej racji? Jaka ma być muzyka na nabożeństwie? Jak ma Kościół funkcjonować? Kto tutaj jest najważniejszy? No ja mam rację. A może ty masz rację? Nie, ja się nie zgadzam z tą, ty nie masz racji. Będzie po mojemu. No bo jak to? Nie ma być tak, jak ja chcę? Bardzo ciekawie kończy się list do Filipian. Apostoł Paweł, pisząc tam, dziękuję temu zborowi za wsparcie finansowe. Ale dodaje w tej końcówce coś takiego. Nie chodzi mi o to, że wy mnie wspieraliście. Chodzi o to, że wspieraliście dzieło głoszenia Ewangelii, a ja jestem tylko narzędziem w tym dziele. Pamiętam kiedyś naszą konferencję zboru w Gdyni, kiedy myśleliśmy o wizji Kościoła, o misji Kościoła. Pamiętam, jak powiedziałem to, jeśli... Drodzy bracia i siostry, chcecie mnie wspierać finansowo jako pastora, dlatego, że mnie lubicie, że jestem fajny, że cokolwiek takiego, to przestańcie to robić. Bo tu nie chodzi o mnie. Tu chodzi o misję, o Kościół. Jeśli widzicie przydatność tych działań i takiej funkcji w tym Kościele, to miejcie to na uwadze. Miejcie na uwadze Bożą Ewangelię i Kościół, a nie stricte tylko ludzi. Jak bardzo, żeby zrozumieć ten psalm, musimy zrozumieć, jak bardzo widzimy siebie i swoją grzeszność, żeby zrozumieć za chwilkę, jak wielki i łaskawy jest Bóg. Jakub w swoim liście napisał, jeśli umiesz dobrze czynić, a nie czynisz, to... O, widzę, że znamy fragment pisma. Jeśli umiesz dobrze czynić, a nie czynisz, to grzeszysz. Jeśli ktoś jest w coś zaangażowany, a my go krytykujemy, to powiemy, no to jest złe, bo krytykujemy. Ale jeśli go nie wspieramy, a możemy, to co? Jeśli go nie zachęcamy, nie modlimy się, nie błogosławimy, to co? To grzeszymy. To jest problem. Jeśli tworzymy stronnictwa i napięcia, to co? To grzeszymy. Bo tu nie chodzi o moją i twoją wartość zbudowaną na tym, kto ma rację. Tu chodzi o coś daleko więcej. I wtedy to prorok Natan powiedział do Dawida. Dlaczego więc wzgardziłeś słowem Pana, popełniając zło w oczach Jego? Uriasza Chetyjczyka zabiłeś mieczem, jego żonę wziąłeś sobie za żonę, jego zaś zabiłeś mieczem Ammonitów. Teraz już nie odstąpi miecz od Twojego domu po wszystkie czasy, dlatego że mną wzgardziłeś i wziąłeś żonę Uriasza Chetyjczyka, aby była Twoją żoną. Tak mówi Pan. Oto ja wzbudzę zło w Twoim własnym domu przeciwko Tobie. Na Twoich oczach zabiorę Ci Twoje żony i dam je innemu. I będzie z nimi obcował w blasku tego słońca. Ty wprawdzie uczyniłeś to potajemnie, ja jednak uczynię to wobec całego Izraela i przy blasku słońca. Kiedy się to wydarzyło? Absalom. Absalom zbuntował się przeciwko swojemu ojcu i on ucieka z Jerozolimy, zostawiając swój harem, zostawiając kobiety, żony. I co robi Absalom? Dokładnie w tym miejscu, na oczach całego Izraela, staje się kimś, kto robi to, czego nie wolno, ale to, co zrobił Dawid potajemnie. Wtedy rzekł Dawid do Natana: zgrzeszyłem wobec Pana. Natan zaś rzekł do Dawida: Pan również odpuścił Twój grzech, nie umrzesz. Ponieważ jednak czynem tym zbezcześciłeś Pana, przeto syn, który Ci się urodzi, musi umrzeć. Co to znaczy? Zobaczcie, Bóg wybaczył grzech Dawidowi, który powiedział: przepraszam, źle zrobiłem. Ale Bóg mówi, konsekwencje pozostaną tu. I tu chcę dotknąć prawdy, która bywa niestety źle przez nas rozumiana. Wybaczenie jest pojednaniem z Bogiem, a nie zlikwidowaniem wszelkich konsekwencji w teraźniejszym życiu. Wybaczenie jest pojednaniem z Bogiem, a nie zlikwidowaniem wszelkich konsekwencji wynikających z grzechu w moim i Twoim życiu, w życiu Izraela czy w życiu zboru lokalnego. Kiedy Jezus umarł, oddał życie, złożył ofiarę, dzięki której możemy być pojednani, czy zmienił ten świat? Nie. Przecież dalej ludzie chorują, kłócą się, grzeszą, oczekują przebaczenia, są wojny. Kiedy nastąpi pełnia? Wiemy, oczekujemy przyjścia Chrystusa i wtedy nastąpi ta zmiana. W tej grzesznej rzeczywistości Chrystus i Jego ofiara działa. Spojrzymy na nią, na Jego łaskawość i dobroć, która otwiera nam możliwość pojednania z Bogiem. Ale nie wszystkie konsekwencje naszych czynów znikają. Jeśli ktoś w więzieniu, do więzienia trafił za morderstwo i dostał dożywocie i tam pojednał się z Bogiem, czy wyjdzie na wolność? Nie. Będzie musiał do końca może swojego życia tam być. Konsekwencje nie znikną. Jeśli ktoś niezdrowo się odżywia i choruje i z tego są konsekwencje, czy Bóg go uzdrowi? Może, a może nie. W życiu naszym istnieją konsekwencje. Jeśli wzbudzamy spory, jak jest w rodzinach, kochani. Jeśli się kłócimy, jeśli się ciągle kłócimy i nasze dzieci to widzą, to czy one będą wzrastały właściwie, czy nie będą się w swoim dojrzałym już życiu borykać z przeszłością? Oczywiście, że będą, chociaż Bóg nam przebaczy nasze grzechy. To może nie brzmi jak dobra nowina, ale taka jest rzeczywistość. Nie możemy jej wykręcić, bo jest inaczej. W filmie pod tytułem Pojednanie jest taka scena w sądzie. Rzecz dzieje się już po apartheidzie, gdzie rozliczani są biali wobec tego, jak zachowywali się wobec ciemnoskórych. I pewien żołnierz przyznaje się, sam się zgłasza, że brał udział, był świadkiem pewnego morderstwa. Morderstwa, w czasie którego, jest to film oparty o fakty, morderstwa, gdzie spalono, zgwałcono najpierw, a potem spalono dziewczynkę. Śmiali się, że zrobili grilla. I na tej sali rozpraw siedzi matka tej dziewczynki. Powstaje w pewnym momencie, podchodzi do niego i mówi tak. Jest pan nędznym człowiekiem. Moje serce, serce matki krzyczy, żeby pana zabić. Ten żołnierz płacze i prosi o przebaczenie. Ona podchodzi i mówi to. Jest pan nędznym człowiekiem. Moje serce, serce matki krzyczy, żeby pana zabić. Wyciąga rękę i mówi, zacznijmy od nowa. Czy przebaczenie temu człowiekowi wróci matce córkę? Nie. Konsekwencje grzechu pozostały. Ale nastąpiło pojednanie. Nastąpiło pojednanie. Żeby to pojednanie mogło nastąpić, przepraszam, musimy znać Boga. Dawid mówi, zmiłuj się nade mną, Boże, według łaski swojej, według wielkiej litości swojej. Zgładź występki moje i obmyj mnie zupełnie z winy mojej i oczyść mnie z grzechu mego. Dawid po takim czynie, takiej perfidii, trwającej nie jeden, dwa dni, możliwe, że trwało to kilka miesięcy, żyjąc w takim grzechu, kiedy zrozumiał swoją obłudę, zwraca się do Boga, mówiąc, ty jesteś Bogiem litości. Bardzo chciałbym sam w swoim życiu i życzę wam tego, byśmy stanęli jednak jak Dawid, rozumiejąc, że jesteśmy, że byliśmy wrogami Boga, że byliśmy Jego nieprzyjaciółmi, że nie byliśmy kimś cudownym, tylko że do takich ludzi przyszedł Chrystus. Bóg jest Bogiem zmiłowania i o tym Mojżesz miał świadomość tego, kiedy Pan przechodził obok niego, co zawołał Mojżesz, kiedy zobaczył w jakiejś postaci Boga. Boże miłosierny i łaskawy, nieskory do gniewu, bogaty w łaskę i wierność. Mojżesz znał Boga, że Bóg jest bogaty w miłosierdzie. Gdybyśmy spojrzeli na Eden, Człowiek dostał wszystko i zepsuł to. Bóg mógł powiedzieć, kończę z wami. A co powiedział do Ewy? Tam mamy protoewangelię. Tam mamy zapowiedź Zbawiciela. Tam mamy zapowiedź ratunku. Człowiek psuje wszystko, a Bóg wszystko naprawia, aż przyjdzie pełnia. Powiedział w Księdze Rodzaju do węża, że twoje potomstwo ugryzie potomstwo Ewy w piętę, ale potomstwo Ewy co zrobi? Zmiażdży cię. I to zrobił Jezus na krzyżu. Jezus na krzyżu zmiażdżył zło. Co zrobiono Jezusowi? Dokonano na nim wyroku niesprawiedliwego. Dokonano czegoś złego. A Bóg obrócił to w błogosławieństwo dla mnie i dla ciebie. Stańmy w miejscu Dawida, byśmy rozumieli naprawdę swoją grzeszność i łaskawość Boga. W liście do Efezjan czytamy, a Bóg, będąc bogaty w miłosierdzie przez wielką swą miłość, jaką nas umiłował, i to nas, umarłych na skutek występków, razem z Chrystusem przywrócił do życia. Łaską bowiem jesteście zbawieni. Łaską bowiem. Czy znasz Boga? Jakiego Boga znasz? Jaki masz obraz Boga? Boga tylko wymagań i sądu? Jest Bogiem gniewu. Jest, nienawidzi grzechu, ale przychodzi do grzesznika, jest Bogiem miłosierdzia. Teraz pojednał w jego ziemskim ciele przez śmierć, aby was stawić przed obliczem swoim jako świętych i niepokalanych i nienagannych. Wybaczenie jest pojednaniem z Bogiem, a nie zlikwidowaniem wszelkich konsekwencji w teraźniejszym życiu. Jeśli znamy Boga i zgrzeszyliśmy, co powinniśmy zrobić? Powinniśmy wyznać ten grzech. Uznać w ogóle go. Ja bowiem znam występki swoje i grzech mój zawsze jest przede mną. To, co zrobił Dawid, było straszne. Było wstrętne. Nieraz myślę sobie, Boże, czy ja tak przeżywam moją grzeszność jak Dawid? No, nie robię takich czynów, nie morduję nikogo, nie wziąłem się za cudzą żonę. Mam tam jakieś grzechy, mam. Ale czy jestem ich też świadom? Czy nie bagatelizuję i myślę o sobie lepiej niż jest? Czy znam moje występki? Czy widzę, co uczyniłem złego w jego oczach? Czy uznaję to, że może źle traktuję żonę męża jako poważny grzech, że źle traktuję dzieci, może źle traktuję dziadka i babcię, a może wnuczków, a może zniechęciłem kogoś. Ja w swoim życiu jako pastor niestety bywały rozmowy, w których zniechęciłem ludzi, którzy przychodzili z jakimś pomysłem, a ja szybko analizując mówię, nie, to nie wyjdzie. Zamiast dać im porozmawiać, pomodlić się z nimi i jakoś wesprzeć, docenić, że coś chcą zrobić, zbyt szybko oceniłem, że to nie ma sensu. I zniechęciłem tych ludzi. To był mój grzech. I mógłbym powiedzieć, ależ grzech. Poważny grzech. Poważny grzech przeciwko mojemu bratu lub siostrze. To jest poważny grzech. Kiedy Paweł w liście do Koryntian mówi o wieczerzy pańskiej, i mówi, że niegodnie ją spożywają, to co ma na myśli? Ciut przed tym fragmentem ono się tak zaczyna. Co ma na myśli? Że kiedy przychodzisz ty, jesteś najedzony, a przychodzi twój brat i jest głodny, a niektórzy z was nawet mówili, są już pijani, to tak spożywacie wieczerze? I mówi, nie zważasz na swojego brata i siostrę? Kiedy spotykamy się jako Kościół i nie interesuje mnie czyjeś życie, tylko ja tu przyszedłem, żeby się pomodlić i najeść Bożego Słowa, to jestem skoncentrowany na kim? Na sobie. Na sobie. To nie jest dobre. To jest grzeszne. To jest grzeszne. Ale czy znam Boga, który przebacza? Oczywiście. Nie żądasz ofiar, a całopalenia, choćbym ci je dał, nie zechcesz przyjąć. Bywa tak w naszym religijnym życiu, że myślimy, że jak coś zrobimy dla Boga, to On jakoś łaskawiej na nas spojrzy. Czasami nawet sięgamy do zasady, że obiecamy coś Bogu, żeby On wtedy był dla nas łaskawy. A Dawid mówi, jestem grzesznikiem i wiem, że nie przekupię cię żadną ofiarą. Ofiarą Bogu miłą jest duch skruszony. Pierwsze z błogosławieństw, które Pan Jezus wypowiada na górze w Ewangelii Mateusza, to jest błogosławieni ubodzy w duchu. Ale to ubodzy w duchu to jest taka łagodniejsza wersja w języku polskim. Dosłownie powinniśmy to przetłumaczyć błogosławieni nędzarze, czyli ci, którzy stoją przed Bogiem i mówią, ja nie mam nic, co ci mogę dać. Ja potrzebuję ciebie, bo ty stanowisz o mojej wartości, Boże. Ty jesteś moim skarbem, a to, co mam, to jestem nędzarzem wewnątrz. To jest łaska twoja, która mi daje. I Jezus mówi, błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem ich jest Królestwo Boże. Oni doświadczają błogosławieństwa obecności Boga, Królestwa Bożego. Sercem skruszonym i zgnębionym nie wzgardzisz, Boże. Przykład oczywiście modlitwy, znamy ją. Pan Jezus podał taki przykład, jak do świątyni przyszło dwóch ludzi. Jeden pastor, elegancko ubrany, z przodu siedzący, który wołał, Panie, zobacz, ile ja dzisiaj w tym tygodniu zrobiłem dla Ciebie. Zobacz, ile ludziom pomogłem. Modliłem się o nich, pościłem. O Panie, dzięki Ci, że nie jestem jak jakaś prostytutka czy jakiś złodziej. O, dziękuję Ci, Panie, że jestem takim porządnym człowiekiem. A z tyłu może siedziała jakaś prostytutka. Oczywiście to moja przypowieść, trochę zmieniona, z postaciami. I woła do Boga, przebacz mi. Nawet w niebo wstydzi się spojrzeć, bo w głębi wie, że jest z nią źle. Mówi, przebacz mi, zgrzeszyłam. I Pan Jezus powiedziałby, że kto wyszedł usprawiedliwiony? Wiemy. Wiemy kto. Nie celnik, przepraszam, nie faryzeusz, tylko celnik. Nie pastor, tylko ta prostytutka. Bo Bóg patrzy na serce, dlaczego to robimy. Czy kochamy Jego i kochamy Kościół, kochamy ludzi. Sercem wskruszonym i zgnębionym nie wzgardzisz, Boże. Dalej mówi, ma świadomość, przeciwko Tobie samemu zgrzeszyłem. Ta świadomość, że to, co robię wobec innych, to nie jest robieniem tylko zła wobec innych. Każdy grzech jest grzechem przeciwko Bogu. Każdy grzech przeciwko drugiej osobie jest grzechem przeciwko samemu Bogu. Jeśli się źle odzywam, jeśli pogardzam kimkolwiek, to gardzę Bogiem. To jest grzech przeciwko Niemu. Lubię dawać ten przykład. Szczególnie jesteśmy już po wyborach. W kościołach niektórych napięcia w rozmowach. Kto jest za kim? Doświadczyliście tego? W rozmowach? Nie? Nie rozmawiacie na te tematy, bo strach, żeby coś nie wybuchło. Ale, kochani, to rozmawiać można i powinniśmy. Ale co jest ciekawe, czego uczą się nasze dzieci od nas? Co słyszą o tych, których nie popieramy? Czyli o władzy. W jaki sposób traktujemy władzę? Czy mówimy, nie podoba mi się ta władza i zaczynamy rzucać epitetami? A co jest, co mówi Boże Słowo na temat władzy, tej, która się Tobie nie podoba? Bo list do Rzymian był o władzy, która na pewno nie podobała się chrześcijanom w tym czasie. A co mówi? Wszelka władza jest od Boga. I mówi, szanuj władzę. Nie chodzi, że mamy robić to, co ona mówi grzesznego nam, ale mamy ją szanować, mamy się za nią modlić. Czy szanujemy władzę? To takie tylko przykłady. Jak rozmawiamy ze sobą? Czy szanujemy siebie? Czy szanujemy dzieci? Czy szanujemy młodszych, czy młodsi szanują starszych? Czy tam naprawdę jest szacunek? przeciwko Tobie samemu zgrzeszyłem. Co jest złe w Twoich oczach, ja to uczyniłem. Nie co ja sobie myślę, ale co Bóg myśli. I kiedy rozumiemy naszą grzeszność, ale znamy Boga łaskawego, gdzie grzeszność potrafi nas ściągnąć w dół. Kiedy zobaczymy naprawdę ohydę tego nieraz, jak postępujemy, jaki egoizm z nas wypływa, to to może być przygnębiające. Ale tam nie możemy zostać, bo Bóg przychodzi do takich ludzi z łaską. Jest Bogiem miłosiernym, chętnie odpuszcza, chętnie woła, pojednajmy się. I wtedy możemy wołać, nie żądać, ale wołać, zmiłuj się nade mną, Boże, według Twojej łaski. A jaka to jest łaska? Widzimy ją na krzyżu. Jezus przyszedł, rezygnując z nieba, żeby odwrócić Boży gniew, słuszny Boży gniew, na który każdy z nas zasłużył, żebyśmy my nie doświadczyli gniewu, ale byli dziećmi Jego, byli wprowadzeni do Jego rodziny, byśmy doświadczali Bożego przebaczenia, Bożego uzdrowienia naszego wnętrza, byśmy chodzili z Nim w bliskości. To nam oferuje Bóg. Ale mamy o to poprosić, błagać, nie być arogantami. Im dłużej jesteśmy chrześcijanami, od tego momentu nawrócenia może być tak, że przyzwyczailiśmy się do łaski. Ona już tak nie jest taka normalna, że Bóg okazuje łaskę, czyli nie ma wdzięczności. Nie ma tej wdzięczności. To troszkę tak, jak nieraz przy stole z dziećmi siadaliśmy, jak były małe. Czy dzieci się zastanawiały, skąd się wziął chleb na stole? Albo wędlina skąd? No z lodówki, ze sklepu. I bywało tak, że nie widziały w tym łaski, tylko jeszcze grymasiły. Nie widziały w tym łaski, że to jest łaska, że masz cokolwiek, bo się przyzwyczailiśmy. Bonhoeffer, który między innymi brał udział w zamachu na Hitlera, napisał książkę Naśladowanie, w której opisuje, że chrześcijanie lekko traktują Bożą łaskę. Nazwał ją tanią łaską. No, dał mi Bóg łaskę. Fajnie. Ale okazał mi łaskę dlaczego? Że ktoś zapłacił za mnie cały mój dług. Że ktoś oddał życie, bym ja mógł żyć. To jest łaska. Gdybyś miał olbrzymi dług i wiedział, że trafisz do więzienia i ktoś przyszedłby i wpłacił te pieniądze, to czy nie byłbyś wdzięczny? Czy nie radowałoby to twoje serce, że jesteś wolny od długu, od konsekwencji? A to zrobił Jezus. Ale my się przyzwyczajamy do tego. Dlatego potrzebujemy się odnawiać tą dobrą nowiną i przychodzić i wołać, zmiłuj się, zmiłuj się. Prośba, ta prośba właśnie o to, by się zmiłował Bóg. Ten obraz piękny tu jest. Obmyj mnie z mojej winy, oczyś mnie, pokrop, spraw, żebym był czysty. Czy doświadczyłeś kiedyś, mam nadzieję, że nie raz, że kiedy przychodzisz do Boga i wyznajesz Mu grzech, a może masz na tyle odwagi i przyjaciół, że możesz im wyznać również to i wołać z nimi do Boga, to jak spływa na nas taka wolność, jakby kamienie spadły, że człowiek naprawdę ma radość i pokój, że Bóg zrzucił to z niego. Zmiłuj się, pooczyść mnie. To tak jak nieraz brudni jesteśmy fizycznie i wykąpiemy się i tak czujemy się tacy świeży, tak fajnie. To właśnie Bóg to czyni w naszej duszy. Prośba o pojednanie z Bogiem. Co stało się po tym wyroku, który Dawid usłyszał z ust proroka Natana? Batrzeba rodzi syna. Ten syn zaczyna umierać. Co robi wtedy Dawid? Woła, pości, leży. Słudzy martwią się, co jest z nim grane. I po kilku dniach syn umiera. Co robi Dawid? Wstaje i zachowuje się dla tych sług nienormalnie. Oni się martwili, to teraz jego depresja złapie, to go ściągnie w dół. A on wstaje i zaczyna mówić, dajcie zjeść. Oni mówią, co ty robisz? Jak, dlaczego tak robisz? On mówi, godzę się z Bożym wyrokiem. To ja do niego pójdę, a syn mój nie wróci do mnie. Godzę się z Bożą decyzją, konsekwencji mojego grzechu. Ale teraz idę dalej. Natomiast cała kwestia, na której skupił się Dawid wobec Boga, to nie była walka, zmień konsekwencje, zmień okoliczności. On chciał być z Bogiem i mówi, nie odrzucaj mnie od oblicza swego, nie odbieraj mi swego Ducha Świętego. On prosi, chcę być blisko Ciebie, Panie. Choćbym szedł ciemną doliną, chcę być blisko Ciebie. Chociaż czekają mnie konsekwencje, chcę przejść je z Tobą, bo z Tobą mogę przejść je. Bo blisko Ciebie i z Tobą w Twojej obecności przejdę je. Bo Ty jesteś najważniejszy dla mnie. Jeden z psalmów mówi, kiedy Ty jesteś obok mnie, nie cieszy mnie nawet ziemia. Nie cieszą mnie te wszystkie błogosławieństwa, te fizyczne, kiedy Ty jesteś, bo Ty jesteś największym sam błogosławieństwem. Ty przynosisz dary, Ty dajesz łaskę, wyprowadzasz z kłopotów, pomagasz. Jesteś tak miłosiernym Bogiem. Jesteś tak dobry. Kochani, jeśli Bóg jest dla nas tak dobry, jak powinniśmy być dobrzy dla siebie? Jak pełni łaski i miłosierdzia? Jak podnoszący, a nie dowalający jeszcze sobie? Jak bardzo wspierający, bo Bóg czyni to wobec nas. Ale prośmy, aby Bóg był najważniejszy. Przepraszajmy Go i niech nam zależy na jedności z Nim. Prośba o zmianę serca. Czyste serce stwórz we mnie, o Boże, a ducha prawego odnów we mnie. Zmień mnie. Zmień mnie. Dlaczego on mówi zmień mnie, a nie mówi ja zmienię się? Bo jest świadom, że to jest ułuda, że człowiek się sam potrafi zmienić. Nie potrafimy się sami zmienić. I nie jest to naszą zasługą. Jest to naszą odpowiedzialnością pracować nad sobą, ale wiemy o tym, że jeśli Bóg nie da mi łaski, ile razy popełniłeś ten sam grzech? Ile razy popełniłeś? Mówiłeś już Bogu, już więcej tego nie zrobię. I zrobiłeś to. Ile razy? I myślisz sobie, co jest ze mną nie tak? No z nami jest nie tak. Ale jest łaskawy Bóg, który nam okazuje łaskę, wnosi przebaczenie, wnosi nadzieję. Dawid modli się w nadziei, ten psalm mówi w nadziei, by Izraelici, widzący konsekwencje grzechu, nie tracili nadziei. Bóg w Izajasza czy w prorokach mówi najpierw o karze, a kiedy są przygnębieni doświadczeniami, kiedy ich serca kruszeją, Bóg mówi, ale nabierzcie nadziei. Kiedy dzisiaj może zmagamy się jako kościoły, jako rodziny z problemami i widzimy, że to konsekwencje naszych postępowań, to Bóg mówi, ale zobacz nadzieję. Zobacz, jest nadzieja w Bogu, który oddał życie. Zmieniaj mnie, Panie. Jeśli są napięcia w kościele, jeśli między mną a kimś w Gdyni jest problem, to ja zaczynam zwykle świadomie, chociaż nie chce mi się, moje emocje mnie pchają, módl się o zmianę tego drugiego. Ale świadomie zatrzymuję, mówię, Panie, zmień mnie, żebym go kochał, żebym ja naprawdę go kochał, żebym ja podszedł do tej sprawy, wiedząc, że go kocham, że modlę się o niego, że mu dobrze życzę, a nie żebym tylko załatwił jakąś swoją sprawę. I ta nadzieja właśnie, dajbym usłyszał radość i wesele. Przywróć mi radość z wybawienia Twego. Kochani, chrześcijanin to jest ktoś, kto przyjął dobrą nowinę. A co czyni dobra nowina w życiu chrześcijanina? Prawdziwą radość, prawdziwy pokój. Jezus oddał życie za nas, byśmy z Nim mogli żyć na wiecznie. On przyszedł rozprawić się z naszym grzechem i z tym, co ten grzech wyczynia. Dobra nowina jest dobrą nowiną. Ludzie, którzy mnie spotykają i Ciebie, powinni widzieć wdzięczność naszą do Boga, pomimo kłopotów. Powinni widzieć Boga w nas, właśnie w któremu ufamy. Panie, otwórz wargi moje, a usta moje głosić będą chwałę Twoją. Powiedział człowiek, który co przed chwilką narobił takiego bałaganu w życiu, że nikt z nas prawdopodobnie w tym sensie że tej rzeczywistości nie zrobił. A on mówi, skrusz mnie, złam mnie, ty jesteś Bogiem łaskawym. Otwórz moje usta, będę Cię wielbił. Będę Cię wielbił, znam Twoją łaskę, jesteś Bogiem miłosiernym. Chcę Cię wielbić, Boże. To mało jeszcze. To mało jeszcze. On mówi w tym psalmie, że będę pouczał przestępców dróg Twoich. Jak może powiedzieć ktoś, kto przed chwilką upadł, że będzie pouczał przestępców dróg? To nie jest pycha. On jest królem. On ma pilnować porządku w narodzie. Wybaczenie jest pojednaniem z Bogiem, a nie zlikwidowaniem wszelkich konsekwencji w teraźniejszym życiu. Bogu zależy na Tobie, na bliskiej relacji z Tobą. Bogu zależy na mnie. Dlatego niech coraz większa będzie w nas świadomość naszych grzechów i ułomności. Nie po to, żeby nas to zdołowało. Po to, żebyśmy przyszli do Boga, który jest pełen miłosierdzia i łaski, który jest Bogiem nadziei, który jest Bogiem odbudowy małżeństw, rodzin, kościołów. Byśmy byli pełni Ewangelii, radości, pokoju, pojednani z Nim. By świat usłyszał dobrą nowinę, mówioną przez nas i praktykowaną każdego dnia. Amen.